co w trawie piszczy.
I wracamy do naszej rozmowy o święceniach. Ostatnia już część tych rozważań. Mówiliśmy o tym, kto nie może przyjąć święceń, a teraz dwa słowa o tym, kto jest nieprawidłowy do wykonywania przyjętych święceń.
Tak, no będzie ten, który mając taką nieprawidłowość, nieprawnie przyjął święcenie. To dopuścił się przestępstw, o których była wcześniej mowa, tych dotyczących wiary czy zawarcia małżeństwa. Także tej przeszkodzie, która mu nie pozwala wykonywać święceń, to ten, kto ma przeszkodę do święceń, nieprawnie przyjął święcenia, a także kto popadł amencję i inną chorobę psychiczną, chyba że został zwolniony na wykonywanie święcenia przez ordynariusza. Oczywiście w przypadku tych nieprawidłowości, jak już to też wspominałem, jest możliwość dyspensowania, z tym, że część jest zastrzeżona Stolicy Apostolskiej, natomiast część jest możliwa do dyspensowania przez ordynariusza.
No mówiliśmy o tym, że istnieje taka pokusa dzisiaj, żeby przygarniać każdego, kto się tylko zgłosi i to może niestety sprzyjać właśnie temu, że jakoś mniej uważnie by się zwracało uwagę, czy niedostateczną uwagę by się przywiązywało do takich przeszkód, ale tutaj te procedury, rozumiem, nas chronią przed tym, bo większość, jak ksiądz powiedział, jest zarezerwowana dyspensy dla Stolicy Apostolskiej.
Jak widzimy, wcale tych nieprawidłowości nie jest aż tak wiele. I wydają się one właściwie też raczej bezdyskusyjne. Tak?
Dość podstawowe.
Dość podstawowe. Mhm. W związku z tym fakt ich stwierdzenia też nie będzie trudny i nawet przy takim, bym powiedział, pobieżnym badaniu większość z nich raczej da się ustalić, że takie rzeczy miały miejsce. Tutaj patrzmy na to, że dzisiaj są trochę trudniejsze niż wcześniej, bo jeśli w czasach wcześniejszych było więcej kandydatów, którzy przychodzili po maturze, no to jakby nawet nie bardzo mieli kiedy, mówiąc tak znowu prosto, zaciągnąć tę nieprawidłowość. Natomiast gdy ktoś przychodzi później, no to już można pytać, czy nie był w jakimś związku małżeńskim, tak, czy zawodowo cywilne, czy w konkubinacie, czy nie doprowadził właśnie choćby nawet w tym związku do aborcji, tak, to już są poważne pytania. Oczywiście kieruje się wpierw do kandydatów, no pytanie właśnie, na ile szczerze oni odpowiedzą, ale jeśli ktoś szczerze przychodzi, no to będzie też szczerze rozmawiał, tak, chyba że ktoś już od początku kalkuluje, najgorsze, co się może zdarzyć, ale tego też nie można wykluczać, wybierając kapłański styl życia na zasadzie nie wiem, co ze sobą zrobić, co zrobić z własnym życiem, więc pójdę do seminarium, może to będzie ten pomysł. No to wcale dzisiaj nie jest takie rzadkie, już nawet w Polsce też się zdarzało w rozmowach właśnie z rektorami, gdzie tak szczerze ktoś przychodził, nie, że no mówi, no tu próbowałem, tak nie wyszło, tak stwierdziłem, to może na księdza spróbuję. Nie?
Średnia to motywacja, żeby powiedzieć najdelikatniej.
No, tutaj w sposób oczywisty można było zweryfikować, nie? Natomiast oczywiście wiele sytuacji jest nie tak oczywistych i tutaj znowu całe wielkie zadanie, które ciąży na moderatorach seminaryjnych, aby te kwestie wyłapywać.
No właśnie, bo te ostatnie przepisy, artykuły w kodeksie, które dotyczą święceń, dotyczą już takich kwestii administracyjnych, o które stosunkowo łatwo zadbać. Rozliczyć kandydata ze wszystkich dokumentów i badań, które są niezbędne, to chyba nie jest większy problem.
Oczywiście, to trzeba dokumentować, tak samo jak wystawić komuś świadectwo z przyjętych święceń, zapisy w księdze chrztu, tak, w księgach, które prowadzone są przez diecezję, czy jakby też w tym spisie kapłanów organowanych do diecezji i tak dalej. No, to są pewne oczywistości, które seminarium w porozumieniu z kurią realizuje, bo można powiedzieć tak, w sposób odruchowy praktycznie. To nie sprawia większych trudności.
W praktyce nie powinna się zdarzyć taka sytuacja, którą oglądaliśmy w filmie Boże Ciało, że pojawia się fałszywy ksiądz i prowadzi parafię?
Panie redaktor, no życie jest bogatsze, tak? Przecież ten film Boże Ciało miał postać opaktu wydarzenia autentyczne. Taka sytuacja miała miejsce ponoć tam w jednej parafii, gdzie no poprzez pewne zaniedbania, takie wierzenie wszystkim, no ktoś tam miał podszyty przez jakiś dłuższy czas sprawować tę posługę. Ja słyszałem o takiej sytuacji, która gdzieś miała mieć miejsce po wojnie, że no właśnie jakiś tam mężczyzna miał twierdzić, że wszystkie dokumenty mu zginęły, jakąś tam stworzyć historię, z której wynikało, że jest księdzem. Dano mu wiarę i podobno przez długie lata był proboszczem wcale nie małej parafii, ale I późno, chyba już nawet po jego śmierci, czy gdzieś w okolicach, czy na łożu śmierci wyznał, że nigdy święceń nie przyjął i nie jest księdzem, ale to, czego, co zwrócono uwagę, to już wikarzy, tak później rozważając te sprawy, że na przykład kiedy on zawsze tylko koncelebrował i nigdy, jak odpowiadał sam, nie konsekrował hostii dla wiernych, nie? Zawsze to musieli zrobić wikarze albo mszy, później już oczywiście po soborze koncelebrowanej, więc jakby no taką jakąś tam resztę przyzwoitości zachował w ten sposób.
No ale ufajmy, że te wszystkie przepisy i zapisy stwarzają, powiedzmy, w miarę optymalne warunki, żeby takich sytuacji uniknąć, ale tak jak ksiądz powiedział...
Ruchowo wojenna to było jednostkowe, ale taką historię się przytacza. Ja nawet nie wiem, czy ona jest autentyczna.
Ale właśnie, życie jest bogatsze, więc kodeks to tylko punkt wyjścia, a później jest żywy człowiek, żywe wspólnoty, w których to wszystko, daj Boże, będzie działać. I na tym kończymy już nasze rozważania dotyczące święceń. Od kolejnego odcinka wchodzimy w kolejny sakrament. A dzisiaj już kłaniamy się Państwu nisko. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Dziękuję bardzo.
Sponsorem programu jest Paul Schockemüller Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania.